Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy dzisiaj pakiecik newsów z Marvela, bo, czy nie z Marvela, z Disneya. Będzie jedna rzecz nie z Marvela, ale na tyle istotna, że w sumie doklejamy ją tutaj, bo warto sobie o tym pomówić, ale nie na tyle istotna, żeby cały materiał o tym poświęcać. Myślę, że częściej będziemy robić po prostu takie przeglądy newsów, więc się spodziewajcie, bo często jest tak, że pojawia się ileś takich mniejszych rzeczy albo takich rzeczy, o których już wspomnieliśmy, a jest jakiś update na przykład i wtedy to jest dobra okazja, żeby być tutaj, no żeby zaktualizować temat. No i zacznijmy właśnie od czegoś takiego, bo oczywiście kwestie Scotta Derricksona i odejścia ze stanowiska reżysera, czy później sama Raimiego i jego rozmów na temat właśnie przejęcia tego stołka reżysera Doktora Strange'a 2 już poruszaliśmy, natomiast pojawiła się bardzo ciekawa informacja. Znaczy, nieco wcześniej dostaliśmy informację o tym, że zostanie zaangażowany nowy scenarzysta do tego filmu, nie?
I to nam się udało zaktualizować przed, aczkolwiek już tak. Dyskusja była nagrana po, więc nie uzdolniliśmy.
Tak, nie mieliśmy okazji jeszcze o tym wspomnieć.
A to nawet lepiej, bo reperkusje mogą być dużo większe niż sama ta informacja na
ale
początku.
Ale właśnie mało tego, bo jeszcze dostaliśmy kontekst do tego,
no właśnie,
ciekawszy
chodzi.
Nawet, nie? Bo tak, no w ten projekt Doctor Strange in the Multiverse of Madness jest teraz zaangażowany jako scenarzysta Michael Waldron, który jest przy okazji scenarzystą
Lokiego.
No, w każdym razie C. Robert Cargill, który był współpracownikiem Scotta Derricksona przy Doktorze Strange'u właśnie, który razem pisali ten scenariusz i mieli pracować nad tym filmem, wypowiedział się na Twitterze i udzielił bardzo ciekawej informacji. Mianowicie Scott Derrickson i właśnie C. Robert Cargill nie mieli jeszcze okazji dać Marvelowi, Kevinowi Feigiemu, komukolwiek, kto jest za to odpowiedzialny, nawet szkicu scenariusza. Co oznacza, że Michael Waldron, pisząc teraz scenariusz...
Pisze od zera.
Znaczy tak, zakładam, że znając życie, to jakby nie jest to do końca pisanie od zera. Podejrzewam, że całe story jest już wymyślone, nie? Jakby biorąc pod uwagę, jak ważną częścią każdej produkcji filmowej jest przedprodukcja czy preprodukcja, nie? Ogarnianie tych wszystkich logistyki, tak? Jakie plany mają być, z czego potrzebujemy i tak dalej. Zakładam, że oni muszą już takie rzeczy przynajmniej orientacyjnie wiedzieć, jakby co w tym filmie się znajdzie. Zakładam, że zresztą, no, podejrzewam, że wygląda to w ten sposób, że jakby fabuła tego filmu jest generalnie wymyślona, jakby do czego ma prowadzić, natomiast no, potrzebny jest po prostu wyrobnik, który jeszcze to spisze. I być może, no faktycznie, jakby teraz znając tę informację, jestem w stanie uwierzyć w te różnice kreatywne, które tutaj się pojawiły w przypadku Scotta Derricksona i pewnie też jego współpracownika C. Roberta Cargilla, no bo ten scenariusz jeszcze nie był napisany, jakby to jeszcze był ten etap, w którym mogła być jakaś kość niezgody dotycząca tego, jak ten film miałby się potoczyć. Nie mówię, że tak musiało być. Być może wciąż jakby odpowiedzialny za to był bardziej, nie wiem, czas na przykład na zrobienie jakichś rzeczy. Ale jestem, szczerze mówiąc, bardziej w tym wszystkim zaskoczony, jak najwyraźniej mało czasu potrzeba na napisanie tego scenariusza, jeśli ten film ma swoją premierę w maju za rok. Natomiast...
Zdjęcia ruszają w maju tego roku.
Najprawdopodobniej, bo też nie mogę się dokopać żadnego oficjalnego, wiesz, oficjalnej informacji, kiedy te zdjęcia ruszają, żadne poważne źródło nie mówiło jednoznacznie o maju, ale no jeśli film ma premierę w maju, rok później,
to praktycznie nie to mniej da się więcej później musi zacząć, być ten. Dokładnie.
No, już. Więc w każdym razie, okej, dobra, to najpierw się zapytam, co, jak ty odebrałeś tę informację?
To jest fatalna informacja pod każdym możliwym względem. Nie widzę, jak to pozytywnie, że tak powiem, zakręcić, bo... Okej, załóżmy najpierw, że jest jakaś historia, tak jak mówisz, jest pewne rzeczy przygotowane, wiadomo, jakie lokacje się na przykład pojawią, jakie postacie się pojawią, więc to wszystko było już castingowo jakby załatwione i tak dalej. No w tym momencie ten scenariusz to będzie takie więzienie właściwie. To jest coś takiego, gdzie musisz parę słów, nitek poprowadzić pomiędzy tymi lokacjami. Generalnie w MCU tak nie wygląda proces kreatywny. Za każdym razem, kiedy mówiło się o tym, kiedy pojawiają się nawet lokacje. Weźmy na przykład Infinity War i Endgame. Ogromna produkcja, na pewno dużo większa i łącząca więcej rzeczy niż ten cały Multiverse of Madness będzie. A mimo tego, jak mówisz o wywiadach z braćmi Russo, to były te całe storyboardy, które oni robili, były te całe plansze, gdzie oni te różne pomysły wrzucali, różne lokacje. I oczywiście, że Kevin Feige był w to zaangażowany i bardzo dobrze był w to zaangażowany, ale to był cały czas wspólny proces kreatywny braci Russo, scenarzystów, Kevina Feigiego i wszyscy sobie, i było to cały czas dopracowywane, nie? Tam oni mówili, że mieli tą tablicę korkową, gdzie osłonie co chwila się jakieś pomysły zmieniały. I wtedy z tego wszystkiego, z tego całego bałaganu wychodzi scenariusz, potem oczywiście w trakcie samych zdjęć jest on jeszcze przerabiany, potem jeszcze oczywiście trzeba wyciąć jakąś część filmu, bo nie wszystko się zmieści i w ten sposób dostajemy ten film. Nawet zresztą Taika Waititi mówił o tym, że niedawno był zapytany swoją drogą, to też taki mikronews można wtrącić, był zapytany, czy choroba Jane Foster będzie poruszona. I on mówi, że na tą chwilę nawet nie chce tego obiecywać, dlatego że przy samym procesie kreatywnym jest jeszcze cały czas to ruchome, a mówi, że nawet w Thor Ragnarok, kiedy były dokrętki, to jeszcze cały czas to przerabiali i robili i siedzieli przy tym. I ja nie mam nic przeciwko, tak jak mówię, pod warunkiem, że wszystkie strony są cały czas od pierwszego tego zarysu, że tak powiem, zamieszane kreatywnie w to. No tutaj wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że przyjdzie gość, który będzie, słuchaj, są takie postacie, takie lokacje i musimy taki mieć tego wynik. To teraz przeprowadź to, żeby te postacie przeszły przez te lokacje i doszły do tego konkretnego punktu. To jest straszne wiązanie rąk. I jak myślisz sobie, że tak naprawdę już potem nie ma miejsca na te przerabianie tego, już ostatnie przerabianie to będzie sam Raimi, który na planie będzie mógł cokolwiek jeszcze jakieś lekkie, kreatywne ruchy robić, plus te ewentualne dokrętki, które, słuchajcie, tu potrzebujemy jeszcze takiej sceny, żeby to uzupełnić i to uzupełnić. No mi się w ogóle, jak mówimy o tym, że fajnie jak te filmy są autorskie, no ten film za cholerę już nie może być autorski.
Jakby widać wyraźnie, nie?
W żaden sposób. Jest jeszcze gorsza opcja. Gorsza opcja jest taka, że tak naprawdę wcale nie ma aż tak dużo jeszcze zrobionego. Castingi musiały być przeprowadzone, ale na przykład, że wcale jeszcze nie wszystkie sety są gotowe, jeszcze nie wszystkie tego typu rzeczy są przygotowane, co oznacza, że ten gość będzie miał na to napisanie tego scenariusza na kolanie chwilę czasu dosłownie, bo już mu pukają do drzwi, słuchaj, musimy scenografię przygotować, musimy kostiumy już robić, a jeszcze nie wiemy dokładnie co, gdzie i jak. I mamy na to ile? Miesiąc? Dwa? Nie no, na dobrą sprawę te rzeczy trzeba robić już. Jeżeli to ma być naprawdę w maju zdjęcia, to w tym momencie zdjęcie, to kostiumy już trzeba robić. Tak naprawdę to już trzeba je robić dwa miesiące temu. I jakby żadna z tych wersji nie wróży dobrze.
Ja wiem, że Feige na pewno ma pomysł na ten film i co ma się w nim wydarzyć, opracowane od dawna, ale weź postaw się w pozycji kogoś, kto jakby interesuje się tym, no ale też nie aż tak bardzo, żeby teraz doczytywać o tych informacjach, nie? I teraz wychodzi Kevin Feige na scenę na, nie wiem, Comic-Conie czy D23, ogłasza Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nie? Będzie to w tym filmie i będzie horrorowy bardziej, nie? A teraz dostajesz informację, że no nawet nie ma scenariusza jeszcze i dopiero zatrudniliśmy gościa, który będzie go pisał. I co myślisz?
Teraz.
To teraz jakby on ma pisać scenariusz pod ten tytuł, tak? Który tam został podany, pod te parę wypowiedzi. I ponownie zakładam, że już jakieś story istnieje, a przynajmniej jakiś zarys tego, co ma się tam wydarzyć. Ale znowu, no to wygląda dosyć nieciekawie, nie? Szczególnie, że teraz... Znaczy inaczej, plusem w zasadzie tej całej sytuacji jest to, że przynajmniej Sam Raimi nie dostaje scenariusza po kimś innym, tylko będzie miał jakiś, wiesz, pisany już jakby, no nie wiem, jeśli zostanie zaangażowany, to zakładam, że będzie miał jakiś tam
wpływ. Pewnie będzie razem z scenarzystą.
Aczkolwiek Michael Waldron pewnie już teraz siedzi i haruje nad tym skryptem, no znając życie, nie?
10 godzin dziennie, minimalnie, no. Bo już czasu nie ma, sorry. I wiesz, i prawdopodobnie już na tej zasadzie, że nawet jeszcze nie ma gotowego scenariusza, ale już jak napisze jedną scenę całą, to ta scena już musi lecieć do studia, żeby już studio było gotowane, statystów zatrudnić, no właśnie kostiumy im zrobić, przymiarki i tak dalej. No mówmy się, jak wiele możesz mieć przygotowane przed scenariuszem? Możesz mieć jakieś, mówię, lokacje ewentualnie, które chcesz tam odhaczyć i aktorów w głównych rolach. Jeżeli ma się pojawić Mordo, to będzie Mordo, jeżeli ma się pojawić, nie wiem, Klea, to będzie Klea i wiadomo, że im można było robić przymiarki i tak dalej. No ale jest jeszcze coś takiego jak zatrudnienie kupy statystów. Nie możesz tego zrobić przed scenariuszem, bo nie wiesz, ilu ich będzie w scenach. Nie masz pojęcia, jak to będzie zrobione. Więc i tak jeszcze nie jest realne to, żeby Feige miał przygotowaną tak dużą część fabularną, żeby i tak jeszcze kupa roboty po samym scenariuszu nie była wymagana, a czasu na tą robotę jest bardzo mało. Ja, szczerze mówiąc, bardziej skłaniam się cały czas jednak właśnie do tego elementu czasu. może okazać się, że ten scenarzysta Derricksona dostał mało czasu na napisanie. Derrickson to dostał, stwierdził, że jeszcze jest trzeba zrobić sporo rzeczy, że jeszcze trzeba robić to i to, a mieli sztywny... Właśnie ja się bardziej przychylam teraz do tego, że mu nie dali czasu na to. Mieli sztywny grafik, Derrickson popatrzył, ludzie, no przecież to nie ma nawet o czym mówić. Mamy dopiero scenariusz, jeszcze tu trzeba robić to, dopiero trzeba ludzi brać i tak dalej. Przecież to nie ma szans, żebym ja to zrobił jakkolwiek dobrze. A powiedzieli mu, nie, sorry, ma być na ten termin zrobiony. I wyskoczył.
Ja myślę, że to jest powiązane bezpośrednio, nie? Bo też wyobrażam sytuację, w której po prostu Scott Derrickson, wiesz, no wiedząc, że on firmuje ten film swoim własnym nazwiskiem, no przedstawił swoją wizję, jak to ma wyglądać, wiesz, co ma być w tym filmie, jak zamierza to nakręcić. I zwyczajnie dostał odpowiedź, że no nie da rady, bo się nie wyrobimy.
Dokładnie. Trzeba,
musimy z tego zrezygnować, to musi być jakieś prostsze, powiedzmy, tu ten. No i najpierw wyobrażam sobie, że Scott Derrickson powiedzi, że no okej, nie chcę filmować tutaj, wiesz, swoim nazwiskiem filmu, który, no wiesz, no, nie jest mój do końca, tak? To nie jest moja wizja, ani mój pomysł na tę produkcję, a potem, wiesz, rzeczy, które potem mogą zostać skrytykowane, no nic dziwnego, że nie chcę mieć tego, powiedzmy, pod swoim tutaj nazwiskiem, nie?
Nie zdążymy obsadzić jeszcze tu ludzi, nie zdążymy tego, no właśnie o to chodzi. Wyobraź sobie, jakie wytyczne ma ten scenarzysta. Na zasadzie, okej, ale pisz tak, ale słuchaj, to są sceny, które trzeba... Te sceny efektowne, to my już mieliśmy w zamyśle, jak, nie wiem, Doctor Strange będzie walczył z Nightmarem, czy kimkolwiek innym, to mamy już przygotowane. Ale jak myślisz o innychkolwiek scenach naprawdę widowiskowych, to miej na uwadze, że będziemy mieli mało czasu na postprodukcję, i jakby po przygotowaniu tego wszystkiego. I kurde, nie wiem... Piszesz to jak serial CW, czy coś takiego, gdzie chcesz...
No to będzie musiał być taki najprostszy, po prostu najszybciej zrobiony scenariusz, który
z
po prostu...
kilkoma efekciarskimi scenami, które już były wcześniej zamyślane.
Które sam Raimi będzie musiał wymyślić pewnie na poczekaniu, kręcąc ten film, znając życie, nie? Więc może i dobrze, że wzięli... Faktycznie teraz rozumiem jakby decyzję wzięcia gościa, który już, wiesz, zjadł zęby na blockbusterach i tego typu filmach. Myślę, że to nie jego doświadczenie, nie wiem, horrorowe tutaj zaprezentowało, tylko to, że to jest gość, który ma doświadczenie po prostu, który poradzi sobie z tym pewnie pierdolnikiem, który zostanie, nie?
No, ale to też... mówiliśmy, potrzeba było Rona Howarda kolejnego, no.
No, no ale to jest... Wiesz, to pokazuje po prostu, jakim filmem miał być ten Doctor Strange, nie? Jakby wspomniałeś o tych twórcach, ja pamiętam, którzy mieli okazję w MCU pracować faktycznie nad swoimi scenariuszami. No ja pamiętam też, jak James Gunn opowiadał w wywiadach, wiesz, jak przebiegał proces pracy nad Guardiansami, chociażby nad drugimi Guardiansami, i to jest kompletnie inna bajka niż to, co
mamy tutaj,
Whitey
teraz mówi o tej Jane. Jakby, że oni mają czas spokojnie jeszcze na teraz przemyśleć to, czy chcą robić ten motyw chorej Jane, czy nie, czy... Jeszcze on mówi, że jeszcze mają czas spokojnie, jeszcze będą mieli nawet na pewne rzeczy decyzje do podjęcia, będą mogli w samych dokrętkach jeszcze. Ale mówię, Raimi oczywiście też będzie mógł, może by to powiedzieć, tylko że to będą decyzje do czegoś, przy czym on nie pracował od początku. I... zupełnie co innego. Jest, mówię, najbardziej ja tutaj Russo kojarzę dlatego, że oni jednak pracowali nad największymi projektami. I to, że na takich projektach mieli i tak dużo wolnej ręki, to jest w ogóle nie do porównania.
No, także no, to się zapowiada dosyć, jakby... Przypomina Avengers 2 trochę mimo wszystko, nie? Te problemy, które były przy Age of Ultron, nie? I mam wrażenie, że w najlepszym wypadku po prostu wyjdzie okej film. I szkoda, bo obiecywałem sobie dużo więcej mimo wszystko.
Ja nie widzę najmniejszych szans, żeby ten film był jakiś naprawdę niesamowicie pokręcony, tak jak liczyliśmy na to, że to Multiverse of Madness, ten sam tytuł, który tyle zapowiadał. Nie widzę w tej chwili na to szans. Ja sobie wyobrażam, że ten film będzie bardzo podobny do pierwszego Doktora Strange'a. Czyli będzie miał fajnych aktorów, bo wiadomo, że Benedict Cumberbatch, wiadomo, że Elizabeth Olsen i tak dalej, czy Chiwetel Ejiofor, oni wszyscy uciągną te role, pewnie wyciągną maksimum z tych dialogów, które zostaną im napisane, pewnie te dialogi jeszcze będą poprawione, jakoś dośmiesznione, jeszcze spokojnie to w trakcie, wiesz, ktoś tam będzie... Dialogi możesz poprawić, jeżeli wydźwięk sceny jest ten sam, to możesz sobie jeszcze je poprawiać, więc pewnie będzie to całkiem fajne. Ale jeżeli ktoś liczy na jakiś autorski sznyt, jak Thor Ragnarok, jak Guardians of the Galaxy 2 nawet, których ja aż tak nie lubię, ale wiesz, że to był film Gunna, to nie ma ja nie widzę szans, żeby to się udało.
No dobra, to zostawmy te ponure wieści i przejdźmy w takim razie do kolejnej rzeczy. No właśnie, zostawmy na moment MCU, odpocznijmy na chwilę i pomówmy sobie o informacji tej ze świata Disneya. Mianowicie... Variety donosi, że Aladdin dostanie sequel. I nie dziwi mnie to jakoś bardzo, bardzo szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę tutaj sukces tego pierwszego Aladdina, dosyć niespodziewany. Ale póki co nie mamy informacji, czy wróci Guy Ritchie. I ja troszkę złośliwie powiem, że wszystko jedno. Tam ktokolwiek Scott Derrickson może reżyserować i też nic się nie zmieni, więc wszystko, naprawdę wszystko jedno. Natomiast no też nie wiadomo, czy wrócą wszystkie gwiazdy, ale zakładam, że wrócą, no bo trudno mi sobie wyobrazić mimo wszystko sequel bez tych aktorów. Natomiast no to będzie pełnoprawny, tutaj bo może ktoś nie załapał, to będzie pełnoprawny film, który trafi do kin, wysokobudżetowa produkcja, nie jakiś tam, wiecie, popierdółka, która pójdzie na Disney Plus czy coś, tak jak to drzewie i te animacje dostawały sequele. No nie, tutaj jakby mamy kontynuację. Nie wiadomo też do końca, na czym będziesz opierać fabuła, na pewno nie będzie...
Wątpię, żeby to były jakieś zemsty Jafara i inne rzeczy,
wątpię, aczkolwiek w tym drugim sequelu tego Aladyna, tam są dosyć ciekawe motywy, których nie muszą adaptować oczywiście w 100%, ale mogą sobie wziąć jakieś pomysły, choćby powrót ojca Aladyna, który tam był fajnie zarysowany. Akurat powrót Jafara to nie, ale wydaje mi się, że spokojnie są tam rzeczy, z których można zaczerpnąć, no ale szczerze mówiąc, no nic ich nie trzyma tutaj. Natomiast no ja zapytam cię w takim razie, jak się nastawiasz na ewentualny sequel? Czy podoba ci się ta perspektywa, czy nie? Przede wszystkim jako widzowi, nie? Jako osobie, której się relatywnie ten pierwszy film podobał.
Podoba mi się ta perspektywa i ogólnie uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że mówiliśmy o tym już wielokrotnie, chyba kiedy omawialiśmy i Króla Lwa i inne rzeczy, że właśnie cała nadzieja w tym odejściu od przerabiania jeden do jednego jest w sequelach. Dlatego że wtedy nie bardzo jest co przerabiać. Nawet jeżeli robisz, starasz się adaptować te kontynuacje znanych animacji, to one miały tak niską oglądalność, mają tak wąskie grono widzów, że generalnie dla lewej części widza to i tak jest nowy film. I w tym momencie jakby to zejście z tych bezpiecznych torów, tych wszystkich bezpiecznych piosenek, tego wszystkiego, co już było, na nowe tory, nawet jeśli to nie wyjdzie dobrze, nawet jeżeli będą starać się powtarzać pewne tropy i robić różne dziwne rzeczy, które, żeby jak najbardziej zadowolić tą widownię, która już to obejrzała, to mimo wszystko to jest krok w dobrą stronę. To jest już krok w stronę próby jednak wzięcia tego, co mieliśmy i nadania temu jakkolwiek autorskiego stylu, naprawdę. Więc uważam, że właśnie i liczę na to, że ta kontynuacja będzie jednak troszeczkę inna i że jeżeli będzie w miarę dobrym filmem, to odniesie pewien sukces, bo wolę dostawać kontynuacje, które już wymagają jakiegoś myślenia, co było dalej, niż zejście do... A dobra, Aladyna odbębniliśmy, to co tam następnego? Herkules jest, teraz Mulan, zobaczymy, co tam jeszcze mamy na liście, nie? Okej, zaraz wejdziemy już w nasze z powrotem animacje na Moanę i Krainę Lodu i będziemy, zatoczymy koło. Więc tak kompletnie na papierze, bo oczywiście to może się milion rzeczy wydarzyć, ale kompletnie na papierze uważam, że to jest to dobra wiadomość.
No. Ja mam problem, żeby wygrzezać z siebie jakikolwiek entuzjazm. Przede wszystkim w związku z tym, że no ten pierwszy film był tak bardzo bez wyrazu i tak bardzo bezjajeczny, że ewentualna kontynuacja, no trudno mi, wiesz, zakładać, że będzie czymś więcej. Nie? No jasne, nie będzie przynajmniej odtworzeniem tego, co było w animacji, ale z drugiej strony, jeśli też będzie taka pozbawiona stylu i charakteru, no to... To może lepiej i nie. Aczkolwiek no też ciekaw jestem w takim razie, kto by miał kierować tym projektem, nie? Czy wróci Guy Ritchie, czy może wezmę jakiegoś innego reżysera, być może jednemu reżyserowi się będzie chciało, albo będzie miał ambicje tutaj coś od siebie dać temu filmowi. No zobaczymy. W każdym razie to jest, wydaje mi się, prędzej czy później musiało dojść do momentu, w którym Disney będzie chciał kontynuować te rzeczy i robić sequele, nie? Film tych tutaj adaptacji. Nauczyli się robić sequele swoich animacji kinowe, myślę tutaj oczywiście o kinowe, nie? Frozen ostatnio trafiło do choćby do kin. Fatalny film, moją drogą.
Ale to jest duży sukces finansowy, nie?
No tak, więc najwyraźniej warto, nie? I pewnie, biorąc pod uwagę, że ten film zarobi miliard, nawet jeśli sequel nie będzie takim sukcesem, to i tak myślę, że spokojnie będą zadowoleni w Disneyu.
I wiesz, i mogło ci się Frozen 2 nie podobać, ja jeszcze tego filmu nie widziałem cały czas, natomiast mimo wszystko, jeżeli robisz tak dużo kontynuacji, to jest szansa, że któraś w końcu będzie w miarę oryginalna, no bo jednak wszystkie muszą bazować na nowym scenariuszu. I jasne, może jeden czy drugi wyjść zbyt bezpieczny, jak to mówisz, ale w końcu jest nadzieja, że któryś trafi. No bo mówię, jest na pewno dużo większa szansa niż jak będziemy odcinali kupony dalej, tak jak było z Królem Lwem.
No w sumie jeszcze gwoli ścisłości, no prawda jest taka, że w sumie jedna z ich adaptacji no, miała sequel, nie? Alicja miała sequel.
Ale to inne czasy trochę.
Troszkę inne czasy i też tam nie wyszło tak, jak pewnie by sobie tego życzyli, no ale to nam będziemy mieli kolejną próbę. Zobaczymy, jak teraz. Dobra, to przeskakujemy dalej. Wracamy do komiksowych tematów. I mamy informację pochodzącą od tutaj firmy, która zajmuje się, z tego co widzę, śledzeniem box office. Exhibitor Relations Co. Kompanii, jak nie mam. Pojawiła i ona dotarła do, tutaj do zapisu, że Sony zarezerwowało sobie kolejną datę na film z film z postaciami Marvela. I jest to data 8 października 2021 roku. Nie mamy oczywiście oficjalnego tytułu, ani nic takiego. Samo Sony oficjalnie nie udzieliło żadnych informacji na ten temat. I generalnie nie jest to informacja płynąca od Sony, więc powiedzmy, że zawsze jakiś tam margines tutaj trzeba zachować, że być może nie jest to jakby ktoś się pomylił, albo ktoś sobie coś wymyślił, czy coś, ale umówmy się, to nie jest We Got Discovered, tylko jakaś firma, która się zajmuje faktycznie tutaj branżą. No ale załóżmy na moment, że faktycznie tutaj Sony tę datę sobie zarezerwowało. Jak myślisz, co tam może być? Czy Sony planuje kolejny, wiesz, solowy film z jakimś bohaterem z tego swojego uniwersum, czy jakiś sequel?
Myślę, że tak. Venoma tak szybko kolejnego nie zrobią. Morbiusa też nie. Więc Spider-Man już wiemy, kiedy wychodzi kolejny, więc to jednak musiało być coś nowego. I na jakieś Sinister Six i inne rzeczy jest dużo wcześnie, więc wydaje mi się, że będą próbowali robić coś nowego. No i ze wszystkich plotek i jakichś tam zebrań, które czytałem, jakby wychodziły dwie opcje. Pierwsza to był obstawiany, oczywiście to może być zupełnie co innego, to może być Nightwatch, jak tam niektórzy kiedyś było o tym, czy wreszcie Silver and Black, które gdzieś tam było w tej produkcji i nie wyszło. Może, czemu nie? Natomiast pomijając te dwie opcje, no to wiele osób stawia na tego Cravena, że jakby Craven to jest ta postać, która też możesz się upisać jak trochę antybohatera, też możesz z tego zrobić coś więcej. Ja osobiście uważam, że film Craven the Hunter mógłby być nudny, ale jeżeli ktoś bardzo by chciał nacisnąć dobrze, możesz go zrobić bardzo aktualnego. Możesz go bardzo odnieść. Już ostatnia historia The Hunted w komiksach, w której pojawił się Craven i miał takie swoje kolejne domknięcie po ostatnich łowach Cravena. Na tyle dobrze napisane, że może już ono zostanie, bo tam było, zrobili jak zjeść ciasko i mieć ciasko. I ona bardzo poruszyła tą kwestię myśliwych, powiedzmy, którzy troszkę idą za daleko tego trochę zachowania naturalnego świata. I patrząc na to, co się teraz dzieje na świecie, myślę, że to mógłby być cholernie aktualny film. Więc dlatego i Craven mnie aż tak by nie dziwił, bo chociaż mówię, na papierze dałoby mi się to nudne, to jednak widząc, jak na przykład Joker ostatnio wystrzelił, próbując odnosić się chociażby do rozwarstwienia społecznego, myślę, że Sony mogło zwęszyć tutaj zainteresowanie, komentujmy aktualne problemy. I tak jak mówię, Craven to jedno. Druga opcja, która się często pojawia i ona z kolei jest z innego serwisu, co do którego jeszcze nie wyrobiłem sobie opinii, bo nie wiem, czy to jest We Got Discovered, czy to jest bardziej coś innego, no to jest ta rozmowa cały czas z tej Spider-Woman. Tylko że ze Spider-Woman jest taki problem, że cały czas nie przeczytałem w żadnym konkretnym miejscu, takim jak Variety na przykład, czy ona faktycznie, jej prawa są w Sony. Bo są te różne założenia, że to może być kolejny ten, tylko pamiętajmy, że Spider-Woman nie ma nic wspólnego ze Spider-Manem poza nazwą Spider w samej nazwie postaci. Jej moce są inne, jej pochodzenie jest inne, jej background jest inny, jej przyjaciele są inni, jej otoczenie jest inne. Jakby ta postać naprawdę, więc ciężko powiedzieć, czy ktoś po prostu grubą krechą może, kto sprzedawał wtedy prawa, po prostu wszystko ze Spider wrzucił do jednego worka i to ma Sony, może, ale możliwe, że do Spider-Woman prawa ma Marvel, więc jakby tutaj jeszcze byłbym z tym ostrożny, żeby z tymi plotkami uważać, bo jakby okej, to mogła być Spider-Woman i to byłaby jakaś fajna decyzja, znowu, żeby była kobieca bohaterka, która ostatnio wszyscy próbują przynajmniej, bez względu na to, jak Harley Quinn się uda, czy się nie uda, to jednak była ta Wonder Woman, była ta Captain Marvel. Natomiast, z tym bym jeszcze uważał, bo nie widzę przesłanek poza słowem Spider, żeby to faktycznie miało sens.
No są jeszcze te dwa filmy, o których się dawno temu mówiło, które Sony gdzieś tam no, miało w przygotowaniu podobno, a przynajmniej kombinowało coś na ten temat. No oczywiście film o Silver Sable i Black Cat, nie? Który...
Wspomniany Silver and Black właśnie.
Tak, dawno. Pamiętam, ten tytuł padł i do tej pory nic się z tym nie działo. Mam nadzieję, że tutaj temat cioci May jako tajnej agentki już upadł dawno temu, ale to też jakby to jest Silver Black, no też powiedzmy, no nie jest to rzecz, którą możemy wykluczyć. Jakiś czas tam pamiętam, że były też rozmowy, doniesienia o tym, że planują jakiś film o Madame Web.
A coś było, ale...
I że mieliby to robić ci twórcy od Morbiusa, zdaje się. I ten temat też ucichł coś w międzyczasie, nie było żadnych informacji na ten temat. Jest szansa, że ten slot zajmie któryś z tych filmów, może ktoś już faktycznie podjął jakieś decyzje w Sony i ruszy z tym dalej. Natomiast no, uniwersum tej Sony rozwija się. Uniwersum tutaj, które ma Spidermana, ale nie jest w MCU i dzieje się obok. No i zobaczymy, jak sobie poradzi najbliższa odsłona, czyli Morbius. I jeszcze tylko napomknę, że na Reddicie hulał sobie wyciek fabuły Morbiusa i stwierdziłem, że kurczę, zapoznam się. I muszę powiedzieć, że ciekawie to wygląda. Nie mówiąc nic, ani nie spoilując, no to wygląda to jak taki, kurczę, kiczowaty horror, no, i który ma te wszystkie takie absurdalne motywy łączące tutaj mistykę z nauką. Plus... Widać tam elementy, powiedzmy, uniwersum Sony, tak? Sony próbuje konsolidować to swoje uniwersum w dosyć tutaj taki ciekawy sposób. Także, no, jeśli to się potwierdzi, będę zaintrygowany. Co więcej, to by oznaczało według tego wycieku dużą rolę dla Matta Smitha, więc się cieszę bardzo. No, także jeśli ktoś chce się zapoznać, to niech tam się zapoznaje, natomiast no, nie będziemy szerzej o tym mówić, ani rozkładać tego czynniki pierwsze, no bo co jeśli się okaże, że to prawda, nie? Nie będziemy spoilować filmu przed jego wyjściem na ekrany. I słuchajcie, kolejna rzecz, kolejny film Marvela, tym razem MCU, The Eternals. Tu też wracamy do tej sagi, gdzie próbowaliśmy zgadnąć, cały teren próbował zgadnąć, kogo będzie dotyczyć ta informacja, że będziemy mieli homoseksualnego bohatera w Eternals. I pierwotnie pamiętam, że były jakieś pogłoski czy teorie, że miałby to być Ikaris, potem, że może to byłby ten Black Knight, potem się okazało, że może jednak nie. No i okazuje się, że no nie, to będzie zupełnie inna postać, ktoś nazywa Fastos. I będzie ją grał Brian Tyree Henry. No i on ma być tutaj uczestnikiem tego pierwszego homoseksualnego pocałunku w filmie MCU, czy w ogóle w filmie komiksowym, mainstreamowym. Więc i tutaj w ogóle mam całą relację skręcenia tego, gdzie aktorzy ponoć bardzo się wzruszyli, jak zobaczyli tenże pocałunek na planie, co myślę, że już jest bardzo uroczym elementem kampanii reklamującej ten film i to jest troszkę cyniczne oczywiście, ale jestem pewien, że Eternals dużo sobie ugrają na mimo wszystko wspominaniu o tych wątkach i wspominaniu o tym, jaki to pod wieloma względami będzie przełomowy film, wiesz, poruszający po raz pierwszy temat homoseksualnego związku w tego rodzaju kinie, nie? I oczywiście to już mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc nie będę powtarzał, jakby to jest istotne tutaj choćby z punktu widzenia reprezentacji i tego, że popkultura jednak kształtuje nam postrzeganie świata, nie? Jeśli jakieś zjawisko istnieje na świecie, a nie jest w żaden sposób reprezentowane w filmach, które oglądamy, w serialach i tak dalej, no to zwyczajnie przestaje istnieć, nie? Natomiast...
Zaczyna być dziwne, kiedy może być jakby... Jeżeli widzimy coś w filmach, to jest... Ludzie mówią, że to tylko film. No nie, bo jeżeli widzimy coś w filmach jako normę, dlaczego na przykład wiele osób postrzega, że takie jak coś jak Stranger Things, to odwzorowanie jest lat 80. To nie do końca jest odwzorowanie lat 80., jest odwzorowanie tego, jak popkultura pokazała nam lat 80., ale teraz w głowach wielu osób lata 80. wyglądają już dokładnie tak. To jest to zakrzywienie wspomnień niejako. I dokładnie tak to działa. Jeżeli coś zaczyna być bardzo reprezentowane w popkulturze, to zaczynamy tego obraz mieć w taki, a nie inny sposób. Jeżeli czegoś nie ma, no to będzie dla nas wyglądało jak coś obce, dziwne i... No właśnie. Niepasujące.
No więc pod tym względem na pewno jest to no, przełomowy i ważny tutaj element takiego filmu. Natomiast no, nie da się ukryć, że po drodze, przy okazji, jakby będziemy dostawać, myślę, dużo artykułów i innych informacji na ten temat, bo to jest, myślę, bardzo, bardzo na rękę jakby promocji tego filmu, nie? To już przy okazji Black Panthera widzieliśmy, jak dużo taka, powiedzmy, bycie forpocztą, tak, jakiegoś powiedzmy obecności, nie wiem, mniejszości czy jakichś problemów społecznych i tak dalej w popkulturze, jakie zainteresowanie to generuje, nie? Samo to, że film mainstreamowy, który jest w stanie dotrzeć do tak szerokiej publiki, jest w stanie poruszyć czy pokazać jakiś problem szerzej. Więc wydaje mi się, że to też tutaj będzie miało niewątpliwe znaczenie.
Ja wiem, że wiele osób ma duże wątpliwości, bo jakby Ikaris plasował się na głównego bohatera, a Fastus jakby ewidentnie będzie raczej w tle. Z tym, że no to jednak ma być historia o grupie bohaterów i to zależy, co znaczy mu widzieć w tle. Na przykład jeżeli Ikaris miałby rolę Star-Lorda, a Fastus miałby rolę, nie mówię o charakterze, ale o czasie ekranowym, Draxa na przykład, to cały czas jest to dosyć duża rola i cały czas jest to dosyć duży element reprezentacji, jakby nie patrzeć. Więc jakby jasne, jest to trochę co innego, kiedy to jest drugoplanowa postać, ale wydaje mi się, że to jest cały czas dużo większy krok niż to Star Warsowe zakończenie, którym, o, był pocałunek homoseksualny.
Tak, albo to w Star Treku swego czasu też była mowa o tym, że tam miał być Sulu.
Może.
I była taka, wiesz, wielka dyskusja o tym, czy postać w Star Treku powinna być prezentowana jako otwarcie homoseksualne. W ogóle w Star Treku, nie? Gdzie jakby każdy był reprezentacją czegoś, jakiejś mniejszości etnicznej, czegoś. No i potem to się sprowadziło do jednej sceny, po prostu takiej, gdzie ktoś odbywała gdzieś tam w tle, więc no.
Jakby, mówię, u mnie to będzie, ocenię dopiero przy filmie, bo jeśli to będzie faktycznie jakaś naprawdę postać, która ma dwie sceny i jej nie ma, no to Disney znowu będzie próbował pójść na łatwiznę i ej, patrzcie, mamy reprezentację, ale tak naprawdę mamy ją gdzieś.
No, naprawdę to nie.
Aczkolwiek mówię, jeśli to będzie naprawdę solidna drugoplanowa postać i nie zrozumcie mnie źle, jeżeli jakby będzie tylko pokazany motyw, tak jak powinno być pokazany motyw homoseksualny, czyli że gość w którejś tam erze, bo powiedzmy, że jego mąż będzie śmiertelnikiem, więc w którejś tam erze jest pokazany, jak on idzie do domu, jakby, wiesz, całuje męża, wraca do tego i epoka idzie dalej i jego mąż umiera i jest pokazane, że tak wygląda życie nieśmiertelnych w stosunku do śmiertelnych, to jest dobre pokazanie reprezentacji właśnie. To będzie pokazane jako coś, co jest częścią tego świata, prawda? I jakby, żeby ktoś nie zrobił źle, że chce, żeby to był wielki romans pokazany czy coś takiego. Nie, właśnie to będzie dobre, jeżeli inne elementy będą pokazane tak samo. Jeżeli będziesz miał pokazane, że ej, no to są ci nieśmiertelni, którzy czasem wiążą się ze śmiertelnikami i niestety jest tak przewalone, że dla śmiertelnicy umierają szybko, a oni nie, to jest okej, okay jakby, więc tylko żeby jakby pytanie brzmi, kim będzie postać Fastosa, bo nie chodzi o to, żeby jego romans był rozwinięty, chodzi o to, żeby sama ta postać była z krwi i kości postacią, z którą można się identyfikować, która coś robi w tym filmie, a przy okazji jest też zupełnie tak jak wiele innych postaci nie musi mieć rozwinięcia tego, że są heteroseksualne, od pokazane, że mają żonę, dziewczynę czy coś takiego i tyle, to jest część ich życia. I tak samo byłoby z tą postacią. Jakby ja na to najbardziej liczę.
No nie, no ja myślę, że dla wielu osób, które gdy słyszą o reprezentacji, zakładają od razu, że wokół tego
cały
wątku, wokół jego romansu, tak, w ogóle będzie się cały film, no, że cały film to swoją drogą, nie? Ale że w ogóle postać będzie definiowana tylko i wyłącznie przez ten romans, gdzie zupełnie nie o to chodzi, nie? Jakby chodzi o to, żeby to traktować jako coś właśnie normalnego, nie? Jako po prostu element tej postaci, a nie jego główną cechę, dokładnie, tutaj charakterystyczną, nie? No, wiele osób pada w tę pułapkę, myśląc, że no jeśli mamy związek homoseksualny, to on musi być uzasadniony fabularnie i musi być powód, dla którego miałby tu być. No rzecz w tym właśnie, że nie. Jakby temu to ma służyć właśnie tej zmianie myślenia, że niekoniecznie musi mieć to jakąś podbudowę fabularną. Po prostu ten bohater akurat, no, jest... Akurat lubi panów, no. No i co z tego? No i tyle.
I mówię, i równie dobrze, że to może być współcześnie, może być właśnie pokazane, tak jak mówię, że ej, to była dla niego bardzo ważna osoba, ale już nie żyje, no bo sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Jakby głównym elementem Fastosa jest to, że on ma być myślicielem. To ma być ten gość, który wszystko analizuje. Jeżeli ktoś ogląda, znaczy czyta Inhumans, to trochę jak Karnak, tylko mniej tego takiego kompletnego zamknięcia się w sobie. To jest ten gość, który generalnie ten mózg operacji ma być. Więc jeżeli, ej, będzie ten gość, który będzie mi się ta postać podobała, bo hej, to jest ten gość, który zawsze ma plan, który zawsze stara się wszystko przeanalizować i kogoś to kręci, tego typu postać, która przy okazji jest homoseksualna, to według mnie to będzie najlepsze pokazanie i najlepsze oddanie jakby tutaj słuszności.
To w zasadzie wszystkie chyba te główne informacje, które tutaj mieliśmy poruszyć. Mieliśmy wspomnieć o tej Spider-Woman, ale w sumie już to zrobiłeś wcześniej. Tu jeszcze a propos jeszcze tych doniesień, zakładając, że jest w tym faktycznie ziarno prawdy, to też studio rozpatruje podobno Michelle McLaren jako reżyserkę ewentualnego filmu. I to jest reżyserka, która ma całkiem spory dorobek, głównie serialowy co prawda, ale to są zwykle te dobre seriale, od Breaking Bad przez Game of Thrones, Better Call Saul, The Leftovers, Modern Family i tak dalej, ostatnio Morning Show. I chyba reżyserowała jeden film pełnometrażowy i najwyraźniej tutaj dostałaby wówczas szansę, żeby zrobić ten film.
Skoro mowa o Spider-Woman, powiedzmy, że jak mówię, rozmawiamy to naprawdę w dalekim kontekście, bo mówię, ta strona, która to podaje, czyli
to jest ich ekskluzyw, tak? Oni to tutaj wymyślili, ich informatorzy.
No, ja jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania o tej stronie, bo oni ostatnio bardzo dużo podają newsów różnych, aczkolwiek jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby zobaczyć, żeby którykolwiek się zweryfikował. One nie są tak bardzo odklejone od czapy, jak to, co jest We Got Discovered, który nawala wszystkim, ale ponieważ cały czas nie do końca widzimy to, jeżeli te newsy zaczną się naprawdę potwierdzać, przynajmniej w, nie wiem, 70-80%, a potwierdza, to nie znaczy, że to wyjdzie, tylko na przykład później Variety porozmawia z jakimś reżyserem i powie, tak, taki był plan, no to ja i tak wtedy jakby robię to jako potwierdzenie, no to wtedy zacznę tą stronę traktować poważnie, ale na razie tak kompletnie, mówię, spekulując, załóżmy, że Spider-Woman by się pojawiła, no to właśnie z taką reżyserką myślę, że najlepszy sposób na poruszenie takiego filmu byłoby użycie tego motywu, gdzie rodzice Jessica Drew byli członkami Hydry. Co prawda tutaj nie wiemy, jak można byłoby użyć Hydry w przypadku uniwersum Sony, może tak, może nie, ale walić tą Hydrę. Niech będą członkami jakiejś złej, terrorystycznej, międzynarodowej organizacji. I Jessica, która jest wychowywana jako spadkobierczyni, nie? Jako to legacy, ona ma tutaj wejść i to przejąć, i te moce dostaje w związku z tym tak naprawdę i wszystko idzie pod to, to byłby jakiś według mnie punkt ugryzienia, skoro mówimy o reżyserce, która zajmowała się często takimi dramatami właśnie związanymi z tą, tym takim określeniem się w sytuacji w bardzo niesprzyjającym środowisku, nazwijmy to.
Nie, ale to wydaje mi się, że gdyby poszli w tę stronę, to jest coś, co myślę, że rezonowałoby z wieloma odbiorcami, nie? To, że masz rodziców, którzy już ci zaplanowali przyszłość, która niekoniecznie jest tutaj zgodna z tym, jak ty siebie widzisz, nie? I tutaj te wybujałe ambicje, tak, które rodzice przelewają na siebie, no to jest coś, z czym myślę, wiele osób się tutaj spotkało, więc myślę, że mogłoby zadziałać. I to ciekawy wybór swoją drogą. Zresztą, no to, kurczę, no jakby nie patrzeć, Jessica Drew, Spider-Woman, to jest jedna z wiodących bohaterek w komiksowym świecie Marvela, nie? No, nie ma ich tam znowu aż tak dużo.
Poza X-Men.
No, natomiast Jessica od dawna się pojawia, nie, w mniejszej lub większej roli. Ostatnio troszkę zeszła sobie tam na drugi plan, ale całkiem niedawno jeszcze była w tej drużynie Avengers głównej.
Może być tak, jak w Marvelu, kiedy ktoś czytał komiksy ewidentnie z drugiej fali Marvel Now, może ktoś czytał komiksy ostatnie Jessica Drew, a to jest zupełnie jeszcze inne podejście, które myślę, że również, gdyby użyli ostatnich komiksów, mam na myśli z tych sprzed paru lat, z Jessica Drew, to myślę, że wtedy dopiero przetarliby nowe wody, jeśli chodzi o kino superbohaterskie, dla osób, które są niezaznajomione. Jessica Drew zaszła w ciążę. Jakby z kim to nie jest aż tak istotne, bo jest samotną matką. I The Comics na początku pokazywały, jak bohaterka musi rezygnować przynajmniej na jakiś czas z bycia superbohaterką, no bo jest w ciąży. I jakby nie te filmy, te komiksy nie uciekały od tego, jak często jest w komiksach, że bohaterka jest w ciąży, wywalamy ją z historii. O, patrzcie, ma dziecko. Okej, to teraz już możemy działać. Zwykle w komiksach ciążami tak się robiło. Nie, chcieli wyraźnie skupić się na Jessica Drew w czasie, kiedy rósł jej brzuch i coraz trudniej było jej, wiesz, odejść od akcji, jak ona czasami już chciała. No kurde, mam taką siłę, są zwykli przestępcy, mogłabym ich w 3 sekundy załatwić. Ale musi się powstrzymać, dlatego że to dopiero byłoby oryginalne. Więc to byłoby jakieś podejście, a potem oczywiście ciąg dalszy, kiedy ona faktycznie jest matką, tylko że wydaje mi się, że w Jessice to działało tak dobrze ze względu na to, jaki ona miała charakter. Ona była dosyć zimną i zamkniętą osobą, kiedy nagle jest w ciąży, a później, kiedy nagle całe jej życie układa się pod jej dziecko, kiedy jest tam gdzieś, walczy z innymi bohaterami i jej głównym motywatorem jest to, ej, chcę wrócić do swojego syna, to nagle zupełnie zmienia tą postać, więc ej, takie filmy często mogą mieć sequele, i w tym wypadku zacząć od co planowali dla niej rodzice, a potem przejść do tego, co ona myśli o swoim dziecku, to byłoby fajne, naturalne rozwijanie postaci, które myślę, że wtedy by dopiero zarezonowało z bohaterami, więc tutaj mógłby być dalszy plan. Oczywiście może nikt nie planuje żadnej Spider-Woman, bo...
No, no kurczę, no, brzmi naprawdę ciekawie, nie? I dobrze wiedzieć, że w obwodzie są postacie, z którymi można robić ciekawe rzeczy. To jeszcze jest, kurczę, widzę, że to trochę bardziej w nawiązaniu do Disneya niż Marvela, ale widzę, że Harrison Ford potwierdził datę tutaj Indiana Jonesa 5, więc ten film jednak powstaje. Ja nie wiem, ile on ze Spielbergiem będą mieli lat, jak będą to kręcić, ale no jest produkcja zostaje okej, 9 lipca 2021 roku i to jest data premiery, jak nie mam.
Ja już trochę bym nie chciał Indiana Jonesa 5. Ja wiem, że wiele osób chciałoby jakieś Redemption po czwórce z Harrisonem jeszcze, ale Indiana Jones to jest jednak ten odkrywca, który jeździ po świecie, ucieka od tubylców toczących się kul, zabójczych pułapek. Ja kocham Harrisona, ale on już nie bardzo może.
Tak, to jeszcze potwierdzę, że to jest data premiery, co oznacza, że pewnie będą musieli ruszać też z produkcją jakoś bardzo niedługo. Ja jestem pewien, że no, ważnym elementem tutaj podejmowania decyzji, co robimy dalej z tą marką, był tutaj niezbyt udany wynik Solo. I nie sądzę, żeby teraz ktokolwiek w Lucasfilm się zdobył na to, żeby zrobimy nowego Indiana Jonesa z innym aktorem, to na pewno się sprzeda. Nie sądzę. Natomiast może oni chcą po prostu właśnie pożegnać Indiana Jonesa w tym filmie. Trochę głupio się żegnać tą czwartą odsłoną.
No może.
Więc myślę, że to jest szansa, że jest duża szansa na to, że to ma być pożegnanie, bo to Harrison Ford się żegna z tymi wszystkimi swoimi postaciami, to swoją drogą. I kto wie, może niespodziewanie znajdą nowego Indiana, może nawet nie tyle Indiana, po prostu jakby, wiecie, nowego bohatera, któremu stary Indiana będą mógł przekazać pałeczkę, nie? Jakby namaścić na następcę, czy coś takiego. No, wydaje mi się, że oni chcieliby dalej mieć tą markę, jakby, wiesz, tych filmów przygodowych, ale z drugiej strony, no, jest problem z tą postacią, nie? No, bo, no, Harrison Ford młodszy nie będzie. Z drugiej strony też myślę, że właśnie oni nie chcą ryzykować z nowym odtwórcą, bo boją się, że to by się skończyło jak Solo, więc będą tak kombinować, żeby to zrobić jak najbardziej płynnie i bezpiecznie, żeby tutaj nikogo tylko nie obrazić.
Moim zdaniem sytuacja z Solo jest kompletnie inna. Dwie rzeczy. Po pierwsze, na małą skalę mieliśmy już innych Indiana Jonesów w serialowych. Więc jasne, to nie jest jakoś super popularne, ale już gdzieś minimalne przebicie się było. Ej, to jest precedens, powiedzmy. Jasne, nie na wielką skalę. Ale jest jeszcze druga sprawa. Solo nie był rebootem. Solo był prequelem. Solo miał ci do zrozumienia dać, słuchajcie, ten gość, chcecie zobaczyć, co robił ten Han Solo, którego znacie wcześniej, chcecie zobaczyć, wiesz dobrze, gdzie to zmierza, wiesz dobrze, co z tym będzie, tylko teraz podmieniasz aktora i bawcie się dobrze. No mało kogo to interesowało. Indiana Jones, gdyby obsadzili nowego aktora, to zakładam, że byłby pełnoprawny reboot. I mielibyśmy kolejne przygody nowego bohatera, który zaprowadzał go na zupełnie nowe wody. I w tym momencie wydaje mi się, że widownia byłaby na tym etapie dużo bardziej skłonna sprawdzić coś takiego, niż mówić, ej, to jest Harrison, tylko że młodszy i pamiętajcie, jak coś, to on będzie szedł tutaj. I wydaje mi się, że jakby sytuacja jest inna, aczkolwiek rozumiem obawy po Solo. Myślę, że gdyby nie Solo, może by spróbowali, może z korzyścią dla nas wszystkich. No teraz wiesz, będziemy mieli tego Harrisona, który będzie pewnie jak Liam Neeson swego czasu ukrywany 50 cięciami, żeby zrobił jakąś fajną akcję.
Nie, no wiesz, masa ludzi reaguje w ten sposób, nie, że Indiana Jones to tylko Harrison Ford, nie akceptujemy nikogo. I jasne, pewnie jakby znaleziono dobrego odtwórcę, to by się przyzwyczaili, ale nie dziwię się to, że nie chcą ryzykować tutaj. Natomiast ja nie wiem, no, nikt zrobił, nikt go pożegnają faktycznie. Pewnie przy tym filmie nie będzie maczał palcy George Lucas, więc te wszystkie durne pomysły z czwórki nie wejdą w skład, myślę, tego nowego filmu, bo jeśli pamiętacie te wszystkie dziwne rzeczy, Spielberg się z tego wszystkiego tłumaczył, że George tak chciał, więc zakładam, że bez udziału George'a będzie można liczyć na troszkę lepszy
film. Myślisz, że lodówka i obcy to jest George?
Kurczę, szczerze, ja nawet nie miałem nic przeciwko obcym, żeby to po prostu było inaczej rozegrane, jakby spoko.
Ja nie miałbym nic przeciwko lodówce, gdyby to nie było, że to było to tak sobie, bo jakby,
no, tak.
Bo jakby ludzie myślą, że...
Za dużo jest rzeczy w tym
filmie. Wiem, że ludzie się czepiają samej idei. Ja uważam, że jakby idea lodówki nie jest taka zła, patrząc na to, że w poprzednich filmach Indiana Jones przepłynął uczepiony łodzi podwodnej, przepłynął przez, nie wiem, ocean czy coś w tym rodzaju. Myślę, że większe szanse masz przeżyć w lodówce, niż przepłynąć uczepionej łodzi podwodnej przez ocean, aczkolwiek znowu to było na zasadzie takiej, wrzućmy to, żeby było, wrzućmy to, wrzućmy to, wrzućmy tamto, jakby...
Poza tym, wiesz, gdyby była jedna głupia rzecz w tym filmie, to było ich dużo więcej, łącznie z bujaniem się Shia LaBeoufa po tych lianach z małpami i...
O to chodzi, to było po prostu za dużo.
No. No dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Dajcie nam znać, jak się zapatrujecie na te informacje, przede wszystkim jak tam nastroje przed Doktorem Strange'em, bo kurczę, no może my tutaj tak, wiesz, wieścimy grobową atmosferę, a okaże się, że to jest standardowy tryb pracy przy takich filmach dla Marvela i wyjdzie z tego film taki jak zawsze i nie, wiesz, nikt nie zauważy nawet, że coś było nie tak po drodze. Tak też może być, nie? Natomiast no... A może...
Ja nie uważam, że to będzie kiepski film, ja uważam, że to będzie ten taki totalny, skrojony film, gdzie przyjdziemy, taki, no mówię, Doktor Strange pierwszy, gdzie Derricksona to naprawdę ciężko było gdzieś wyczuć poza jedną sceną.
No właśnie, więc no, zobaczymy. I oczywiście też możecie tutaj dać nam znać, co odnośnie kolejnych pozostałych newsów. Jeśli chcecie, żebyśmy jakąś kwestię rozwinęli, albo pogadali więcej, albo macie jakieś pytania dotyczące tych tematów, albo innych bieżących kwestii, to możecie nam je zadawać za pomocą superchatów albo tipów. Link do tipów macie w opisie, napisy.pl/hajs i wówczas wasze pytania zbierzemy i odpowiemy na nie w osobnym, krótkim materiale, tak żebyście dostali odpowiedź na bieżąco. I to by było na tyle. Był ze mną Oskar Rogowski, myślę, że z Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.